Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
To ewangelizacja ukształtowała korzenie naszego kontynentu, powiedział papież, przyjmując studentów Kolegium Ameryki Łacińskiej w Rzymie.
Kto kwestionuje świętość Jana Pawła II, jest zaślepiony swymi uprzedzeniami, uważa kardynał Camillo Ruini, wieloletni wikariusz polskiego papieża dla rzymskiej diecezji.
W archidiecezji wiedeńskiej wzrasta liczba seminarzystów.
20 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Choć historia rozdzieliła nasze narody, nie zniszczyła w nich korzeni, które łączą nas w tym wielkim dziele, jakim była ewangelizacja Ameryki, powiedział Franciszek, przyjmując na audiencji przedstawicieli papieskiego Kolegium Ameryki Łacińskiej. Żyją w nim latynoscy kapłani, którzy studiują w Rzymie na papieskich uniwersytetach.
W swym przemówieniu papież zwrócił uwagę na umiejętność łączenia w sobie różnych kultur, którą wyróżnia się Ameryka Łacińska. Świadczy to o szczególnej otwartości serca i może też stanowić impuls dla naszego świata, który potrzebuje uzdrowienia.
Ewangelia i jej przesłanie dotarły do naszych ziem za pomocą ludzkich środków, które nie były wolne od grzechu. Jednakże łaska Boża przemogła naszą słabość i Słowo Boże dotarło do każdego zakątka kontynentu. Ludy i kultury przyjęły je w swojej bogatej różnorodności form, które do dziś możemy kontemplować. Ten cud był możliwy, ponieważ zarówno ci, którzy przybywali, jak i ci, którzy ich przyjmowali, potrafili otworzyć swoje serca i nie zamknęli się na to, co inny mógł im zaoferować na poziomie ludzkim, kulturalnym i religijnym. Te metyskie korzenie rodzą się z serca zdolnego kochać drugiego miłością płodną, czyli gotową stworzyć coś nowego, co go przewyższa i przerasta.
Papież zachęcił latynoskich kapłanów do wielkodusznego zasiewu Słowa Bożego, dał im też szereg konkretnych wskazań, przede wszystkim zachęcił ich do otwarcia serca.
Serce trzeba otworzyć oczywiście na Pana, który nie przestaje pukać do naszych drzwi, aby pozostać wśród nas. Ale serce trzeba też otworzyć na brata, abyście nie zapomnieli, że naszą relację z Bogiem łatwo można ocenić na podstawie naszego zachowania względem bliźnich. Kiedy z miłości do Boga otwieracie nasze serca na wszystkich bez wyjątku, tworzycie w ten sposób przestrzeń, gdzie Bóg i bliźni mogą się spotkać. Nigdy nie rezygnujcie z tej gotowości, z tego otwarcia. Nigdy nie zamykajcie drzwi na tego, kto w głębi swego serca chce móc wejść i czuć się przyjętym. Pomyślcie, że to sam Pan was wzywa w osobie tego ubogiego, abyście wszyscy mogli zasiąść na Jego uczcie.
Ten, kto kwestionuje świętość Jana Pawła II, jest zaślepiony swymi uprzedzeniami i nie wie, co mówi. Jest to tym bardziej przykre, kiedy robią to niektórzy katolicy, mówi kardynał Camillo Ruini. Odnosząc się do raportu o McCarricku, podkreśla on, że decyzje w takich sprawach jak mianowanie arcybiskupa Waszyngtonu polski papież traktował bardzo poważnie, z wielką odpowiedzialnością. Decydował o tym nie tylko w swoim sumieniu, ale również przed Bogiem, co nie oznacza, że nie mógł się mylić, dodaje włoski purpurat.
Kardynał Ruini przez 20 lat był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, jako jego wikariusz dla rzymskiej diecezji i przewodniczący episkopatu Włoch. Przyznaje, że osobiście powoli dojrzewał do przekonania, że ma do czynienia nie tylko z wielkim człowiekiem, ale również z wielkim świętym. Świadczyła o tym zarówno wyjątkowa intensywność jego modlitwy, jak i na przykład wielka umiejętność przebaczania. On sam wielokrotnie sygnalizował papieżowi krytyczne opinie zarówno na temat jego pontyfikatu, jak i jego osoby. Jan Paweł II chciał zawsze zrozumieć, czym są one podyktowane. Nigdy nie szukał odwetu.
Komentując raport o McCarricku, kardynał Ruini przypomina, że Jan Paweł II był przeciwnikiem centralizacji Kościoła, bardzo starannie dobierał sobie współpracowników i miał do nich wielkie zaufanie. Był też jednak świadomy własnej misji i odpowiedzialności. Sprawą najwyższej wagi, takim jak nominacje biskupie dla głównych diecezji, zawsze poświęcał dużo uwagi i modlitwy, na pewno nie traktował ich powierzchownie.
Specjalny raport prawny oskarża byłych i nieżyjących już kardynałów kolońskich o niewłaściwe zachowanie wobec kapłana karanego za przemoc seksualną wobec nieletnich. Chodzi o 87-letniego już kapłana, który jako duszpasterz w Kolonii i Essen w 1972 roku został skazany na karę więzienia za cudzołóstwo z dziećmi podwładnymi. Następnie od 1973 roku pracował w diecezji monastyru, aż w 1988 roku otrzymał ponowny wyrok w zawieszeniu za akty seksualne z nieletnimi.
Z raportu wynika, że kardynał Höfner zaniedbał z naruszeniem obowiązku przeprowadzenie kanonicznego procesu przeciwko duchownemu, który po raz kolejny popełnił przestępstwo. Również jego następca, kardynał Meissner, wiedział o czynach kapłana, ale wbrew obowiązkowi powstrzymał się od wszelkich sankcji ze strony kościoła, jak również od działań na rzecz ochrony zagrożonych dzieci i młodzieży. Raport wskazuje też, że ukarany kapłan mógł bez przeszkód pracować w duszpasterstwie w trzech diecezjach aż do przejścia na emeryturę w Essen w 2002 roku. Dopiero wtedy, w 2019 roku, kardynał Rainer Maria Wölki zakazał mu wykonywania czynności kapłańskich. Obecny biskup Essen, Franz Josef Overbeck, przyznał się do błędu. Nie poleciłem wtedy przysłać sobie akt personalnych. Mógłbym wtedy zobaczyć wymiar sprawy, przyznał niedawno w tygodniku Die Zeit. Tymczasem kardynał Wölki powiedział w diecezjalnym Dum Radio, że zatrudnianie karanego kapłana było ciągiem poważnych błędów na przestrzeni dziesięcioleci. Osoby odpowiedzialne muszą zostać nazwane. Teraz archidiecezja kolońska czeka na potwierdzenie kanonicznego postępowania karnego z Rzymu. Nie wyjaśniono jednak, w jakim stopniu raport obciąża ówczesnego szefa personalnego kolońskiej archidiecezji Stefana Heise. Dzisiejszy biskup Hamburga kilkakrotnie wypowiadał się w tej sprawie, ale jej nie wyjaśnił. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Raport w sprawie McCarricka jest jasnym przesłaniem dla całej hierarchii. Jeśli Rzym wykazał się taką transparencją, to wszyscy powinni zrobić to samo, również na niższych szczeblach. Jeśli są jakieś uchybienia, to wcześniej czy później wyjdą na jaw, ostrzega ksiądz profesor Hans Zollner, watykański specjalista od walki z nadużyciami w kościele.
W wywiadzie dla dziennika La Croix zwraca on w szczególności uwagę na uchybienia trzech amerykańskich biskupów, którzy nie powiedzieli wszystkiego, co wiedzieli o zachowaniach McCarricka. Zdaniem księdza profesora Zollnera rodzi to też poważne pytania odnośnie do samego procesu wyboru nowych biskupów. Kto i jak o tym decyduje? Jakie pytania należy stawiać kandydatom i ich otoczeniu? Jak przekonać się o szczerości kandydata i zapewnić transparencję samemu procesowi wyboru?
Ksiądz Zollner przyznał, że w niektórych kręgach, również w Kościele katolickim, jest głęboko zakorzeniona kultura drobnych zaniechań, która sprawiła, że nie sygnalizowano o zachowaniach McCarricka. Niemiecki kapłan potwierdza, że lekceważono te zachowania, ponieważ nie dotyczyły one nieletnich, lecz dorosłych już mężczyzn. Dziś większa jest już świadomość, że do nadużyć seksualnych może też dojść w relacjach z dorosłymi.
Profesor papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego podkreśla zarazem, że raportu w sprawie McCarricka nie można odczytywać z dzisiejszego punktu widzenia. Ważne jest, że to, co stało się w przypadku byłego amerykańskiego kardynała, już nigdy więcej się nie powtórzy, bo zgodnie z obowiązującym dziś prawem winni zaniedbań zostaliby ukarani. Od 2 lat biskupi są nie tylko odpowiedzialni za to, co zrobili, ale również za to, czego zaniechali, podkreśla ksiądz Zollner.
Mam nadzieję, że z tego spotkania narodzi się gospodarka, która zadba o jakość wzrostu i zainwestuje w duchowość, powiedział Luigino Bruni, naukowiec odpowiedzialny za trwające jeszcze międzynarodowe spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców zainicjowane przez papieża Franciszka.
Luigino Bruni, dyrektor naukowy ekonomii Franciszka, powiedział Radiu Watykańskiemu o atmosferze radości i nadziei w przygotowaniach do spotkania i wyjaśnił, jak można ożywić gospodarkę.
Wzrost to słowo kluczowe tego spotkania, ale jest to również termin ambiwalentny, ponieważ jak wiemy, nie zawsze wzrost jest czymś dobrym. Guzy rakowe również mogą rosnąć, ale na pewno nie są zjawiskiem pozytywnym. Tak więc możemy rozróżnić wzrost, który prowadzi ku dobremu, na przykład dobrobytu. Mamy niestety także negatywne przykłady. Rozwinęliśmy się ekonomicznie w ciągu ostatnich 40 lat, niszcząc naszą planetę, ponieważ nie uwzględniliśmy skutków tego ślepego pędu ku rozwojowi. Wszyscy byliśmy zadowoleni z przyrostu PKB na poziomie 3 lub 4% rocznie, tak więc z pewnością musimy się rozwijać, ale musimy też myśleć o postępie, który nie jest tylko ilościowy. Mówiąc tylko w kategoriach ilości, zapominamy, że wiele wymiarów ludzkiego życia mierzy się jakością. Jest to pojęcie, które mimo, że nie stanowi części rachunkowości, jest dla nas nieodzowne.
Otwarte poparcie dla aborcji prezydenta elekta budzi kontrowersje wśród katolików w Stanach Zjednoczonych, uważa przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Joe Biden jest drugim po Johnie Kennedym katolikiem, który obejmie fotel prezydenta USA.
Poglądy Bidena dotyczące aborcji nie są zgodne z nauczaniem Kościoła, ale to nie jedyny problem, jaki może rodzić jego postawa. Poparcie dla aborcji kogoś, kto przyznaje się do wiary katolickiej, rodzi ogromne zamieszanie wśród wiernych, którzy mają kłopot z określeniem, czego tak naprawdę naucza Kościół katolicki, powiedział arcybiskup José Gómez.
Hierarcha wypowiedział się pozytywnie na temat polityki Bidena w takich kwestiach jak imigracja, rasizm, kara śmierci i zmiany klimatyczne. Zaznaczył jednak, że kością niezgody pomiędzy episkopatem i Białym Domem pozostanie sprawa aborcji. Polityka proaborcyjna podważa nasze najgłębsze przekonania. Będziemy się jej sprzeciwiać niezależnie od tego, kto zasiada w fotelu prezydenta, nawet jeśli deklaruje się jako katolik, zapowiedział przewodniczący episkopatu USA.
Wiedeńska archidiecezja odnotowała w tym roku znaczny wzrost powołań. Tej jesieni do seminarium wstąpiło 14 nowych kandydatów, zwiększając całkowitą liczbę alumnów do 52. Kandydaci nie są ani konserwatywni, ani postępowi, ale w centrum ich życia jest Bóg, przyznał Matias Ruzicka, 25-letni seminarzysta.
11 kandydatów, którzy wstąpili w tym roku do seminarium, pochodzi z samej archidiecezji wiedeńskiej. Pozostali trzej z diecezji Eisenstadt i St. Pulten. Najstarszy alumn ma 74 lata, najmłodszy 20. Pochodzą oni z różnych środowisk. Do kapłaństwa przygotowują się m.in. muzycy, chemicy, pielęgniarze, byli urzędnicy służb cywilnych, a nawet producent win.
Niektórzy z alumnów przeżywali w swojej historii odejście od Kościoła. Kiedy odnaleźli ponownie wiarę, postanowili oddać swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi. Wielu seminarzystów studiowało wcześniej na papieskim Uniwersytecie Benedykta XVI, gdzie kontynuują swoje studia, ale już w stroju duchownym.
W Belgradzie zmarł serbski patriarcha prawosławny Ireneusz. Chorował na COVID-19, miał 90 lat.
4 listopada Ireneusz trafił do szpitala z niewydolnością dróg oddechowych spowodowaną zakażeniem koronawirusem. 16 dni walczył z chorobą. Niestety dziś rano lekarze stwierdzili zgon patriarchy.
Zwierzchnik serbskiego kościoła prawosławnego urodził się w 1930 roku. Po ukończeniu seminarium w Prizrenie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego. Następnie w 1959 roku wstąpił do klasztoru Rakowica, przyjmując imię zakonne Ireneusz. Studiował w Atenach, był rektorem seminarium prizreńskiego, a w maju 1974 roku został wyświęcony na biskupa, sprawując urząd wikariusza patriarchy Serbii. 22 stycznia 2010 roku na soborze biskupów serbskiego kościoła prawosławnego został wybrany na patriarchę.
Watykański sekretarz stanu wziął udział w wirtualnym sympozjum poświęconym antysemityzmowi. Stolica Apostolska potępia wszelkie formy antysemityzmu, przypominając, że takie akty nie są ani chrześcijańskie, ani ludzkie, powiedział kardynał Pietro Parolin. Spotkanie zorganizowała ambasada Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej.
Purpurat podkreślił, że dla chrześcijanina antysemityzm jest odrzuceniem własnej tożsamości i korzeni, a więc wiąże się z popadnięciem sprzeczności. Żydzi i chrześcijanie mają wspólne, bogate dziedzictwo duchowe, które musi być szanowane i doceniane, podkreślił kardynał Parolin.
Dodał, że antysemityzm musi spotkać się ze strony każdego chrześcijanina z jednoznacznym potępieniem. Jednym z powodów powracania rasizmu jest utrata znaczenia historii. Bez pamięci o minionych błędach jesteśmy skazani na ich powtarzanie, powiedział sekretarz stanu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.